Tak, czyli rozważamy cały czas dzieje apostolskie, ale pod kątem Ducha Świętego, osoby Ducha Świętego, dlatego że mówiliśmy, że święty Łukasz, on podkreśla, że ten wzrost Kościoła, przemiana życia i to, co wszystko tam się dzieje, on podkreśla, że jest to przez osobę Ducha Świętego, przez jego działanie. Nie przez wysiłek ludzki, nie przez planowanie strategii. Strategia, planowanie, wysiłek ludzki jest potrzebny, bo to jest ta nasza część, którą my dokładamy. Natomiast jak dzisiaj zobaczymy, że naprawdę Duch Święty bierze udział w każdym działaniu Kościoła i doszliśmy do miejsca, w którym zostało wypowiedziane pierwsze kazanie. Mówiliśmy to tydzień temu. Nawróciło się 3000 ludzi po tym dniu i powstaje pierwsza wspólnota. I dzisiaj będziemy czytać, jakie było DNA tej wspólnoty, czyli czym ona się charakteryzowała. To jest niesamowite, bo pomyślcie, że to jest pierwsza wspólnota w Jerozolimie, czyli pierwszy kościół lokalny. I z tego miejsca poszło to tak na świat, że to rozszerzyło się i zdobyło, całkowicie przejęło jakby władzę duchową w całym Imperium Rzymskim, a później przeszło na kolejny jakby kontynent i ogarnęło cały świat. A my dzisiaj sięgamy do samego DNA, czyli co takiego było, jaka była istota tego, tej wspólnoty. Jest to zapisane zaraz po tym kazaniu, które Piotr powiedział, 41 werset, drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdawali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Słuchajcie, więc DNA pierwszej wspólnoty. Widzimy tutaj cztery rzeczy. Trwali, po pierwsze, w nauce apostolskiej, po drugie, we wspólnocie, po trzecie, w łamaniu chleba i po czwarte, w modlitwie. Czyli te cztery rzeczy, one stanowiły charakter, czyli tej wspólnoty. Gdyby ktoś zapytał się ciebie, opisz swój dom, swoją rodzinę czterema rzeczami tylko, byś mógł wybrać cztery, to każdy z nas by wybrał jakieś cztery najbardziej charakterystyczne. I Łukasz, chcąc przekazać innym chrześcijanom, czym charakteryzowała się ta pierwsza wspólnota, to wybrał te cztery. I dzisiaj skupimy się głównie na jednej z nich, czyli na wspólnocie. Co to znaczy wspólnota i w jaki sposób ona wpływa, w jaki sposób to wpłynęło faktycznie na przemianę świata. Ale tak bardzo krótko, nauka apostolska. Trwali w nauce apostolskiej, w nauczaniu apostołów. I niektórzy mówią, że ojej, to musiały być jakieś niesamowite objawienia. Nie, nie, nie. To nie była wiedza tajemna. Nauka apostolska to jest nic innego, jak jednym słowem mówiąc, Ewangelia. Oczywiście to była tajemnica wtedy dla nich, ponieważ nauka apostolska, apostołowie, oni wyjaśniali, że cały ten kontekst ich religii do tej pory, ich największego autorytetu, czyli Pisma Świętego, został wypełniony w Jezusie, że to wszystko było tajemnica i teraz ona jest wyjaśniona. I że te wszystkie święta, to wszystko, co oni jakby robili, to wszystko znalazło wypełnienie w osobie i w dziele Jezusa Chrystusa. I to jest Ewangelia. I pamiętacie, mówiliśmy o tych dwóch wymiarach Ewangelii, bo często możemy mówić Ewangelia, tak mówimy pies, a Ala będzie miała na myśli małego ratlerka, a ja będę miał na myśli dużego doga. Więc żebyśmy mieli to samo na myśli, co święty Paweł miał na myśli, to możemy powiedzieć, że Ewangelia, tak ostatnio już mówiliśmy, i na czym polega nauka apostolska? Te dwie podstawowe rzeczy, że Jezus, to jest dobra nowina, która mówi o tym, nie co ja muszę zrobić, żeby dosięgnąć Boga, tylko mówi przede wszystkim o tym, co Bóg zrobił, żeby dosięgnąć mnie. A co On zrobił? On posłał Jezusa Chrystusa, żeby umarł za nasze grzechy, żeby zajął nasze miejsce. Dlatego w sercu Ewangelii jest to słowo, które nazywa się zastępstwo albo zamiana. Ono często w Biblii jest zamiast jest napisane, albo okup za wielu wydał, tak? Czyli istota okupu to jest istota zamiany. To jest w sercu Ewangelii. Ale mówi to też, że Ewangelia mówi nam jeszcze jedną rzecz, że jest równocześnie dobrą nowiną, tak samo jak i złą nowiną. Zła nowina Ewangelii, to co Luther głosił, to brzmi tak. Jestem o wiele gorszy, niż jestem w stanie sobie to wyobrazić. Jest ze mną gorzej, niż myślę. Dlatego, że mi się wydaje, że jestem w stanie sam przyjść do Boga. Ale gdyby tak było, to zobaczcie, że wymagało aż ofiary Bożego Syna. Aż tak wielkiej ofiary, żeby poradzić sobie z moim grzechem. Co to mówi? Że było ze mną tak źle. Ale dobra nowina, że Bóg nie zawahał się posłać to, co miał najlepszego. Tak bardzo jestem ukochany, że On oddał swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby umarł za moje i Twoje grzechy. Czyli Luther zawsze mówił, że najpierw musisz, jak operacja, że najpierw musisz rozciąć ranę, a potem zaaplikować lekarstwo. Tak? Czyli my, Ewangelia nie polega na tym, że my przypinamy sobie Jezusa jak order do klapy naszego obecnego życia. Czyli nic się nie zmienia, my tylko sobie dodajemy Pana Jezusa. Nie, zmienia się wszystko. Cały nasz... To jest to, co to czytaliśmy ostatnio z czasów przebudzeń, co o George'ie Whitfieldzie. Jak on głosił, to pamiętacie ten cytat, który mówiłem, że zadano mojemu sercu głęboką ranę i zobaczyłem, że moja sprawiedliwość nie może mnie zbawić. To jest opis jednego z jego słuchaczy. I to jest właśnie Ewangelia. Ale później jest lekarstwo. I to jest sedno nauki apostolskiej. I później wspólnota. To jest greckie słowo, które na pewno wiele razy słyszeliście. Koinonia. I to słowo oznacza dzielenie się albo współudział. Występuje ono aż 17 razy w Nowym Testamencie. Jest bardzo ważnym słowem. I za chwilę do niego wrócimy. Później mamy łamanie chleba i większość jakby biblistów się skłania ku temu, żeby uznać, że była to Eucharystia, że była to uczta agape, czyli taka uczta miłości, ale sednem jej była ta pamiątka, czyli to, co Jezus powiedział, że to czyńcie na moją pamiątkę. Tak? Czyli to była wieczerza pańska, tak my to dzisiaj rozumiemy. I w końcu modlitwy. To jest tam jest i trwali w modlitwie, ale tam w oryginale jest liczba mnoga, oni trwali w modlitwach. To nam mówi, że jest wiele rodzajów modlitw. To znaczy, I samo to słowo trwali w tych czterech rzeczach mówi bardzo dużo, ponieważ trwali to jest tak, to mówi o tym, że oni podjęli decyzję i się jej trzymali, a nie decydowali za każdym razem na nowo. Czy im się coś chce, czy nie chce. Tak? Czy na przykład jeśli trwali w nauce apostolskiej, trwali we wspólnocie, wyobraźcie sobie, niektórzy mówią tak, ja przyjdę w niedzielę do kościoła, zobaczę jaka będzie pogoda. Zobaczę, którą nogą wstanę. Czyli to nie jest trwanie, tak? To jest przykład. Trwanie jest wtedy, kiedy jesteś na tyle przemieniony, że ty podjąłeś tą decyzję, i ty się nie zastanawiasz za każdym razem, czy masz to zrobić, czy masz to nie zrobić, czy masz się pomodlić, czy pójść do kościoła. Tylko ty trwasz w tym, co podjąłeś. To jest tak jak w małżeństwie. My dzisiaj trwamy w naszym małżeństwie. Dlaczego? Bo podjęliśmy tą decyzję. My na nowo nie podejmujemy tej decyzji. I pierwsza wspólnota uczniów, ona trwała, czyli jakby była właśnie związana przymierzem w tych czterech rzeczach. I dzisiaj skupimy się na tej jednej, czyli wspólnota koinonia. Wszystko mieli wspólne. I to jest bardzo ciekawy temat, bo wydawać by się mogło, że jeśli mamy ich naśladować, to w poniedziałek powinniśmy iść do banków.
Mieć jedno konto.
Założyć jedno wspólne konto. Następnie każdy powinien udać się do nas, do swoich banków, wypłacić wszystko, co macie, wyciągnąć ze skarpetek, wpłacić na jedno konto.
I
by było porówno wszystkim. Jak ktoś ma problem, to przychodzi, powinniśmy im rozdawać. No, to jest współczesna wersja wspólnoty jerozolimskiej. Czy chcemy to uznać, czy nie? Pytanie jest tylko, Czy jest to normatywne dla chrześcijan w każdym czasie, we wszystkich wieków? Większość jakby komentatorów biblijnych zgodnie mówi, że nie. Że to była ich charakterystyka. To był ich sposób na poradzenie sobie z bardzo ważnym problemem, jaki wystąpił. I to nie znaczy, że jest to sposób wszystkich. Dlatego, że nawet już w Nowym Testamencie czytamy, że inne wspólnoty, na przykład wspólnota w Koryncie, nie miała wspólnej własności. Że święty Paweł inny system tam zaaplikował. Powiedział, niech każdy z was co tydzień odkłada to, co należy do niego, a kiedy ja przyjdę, to wszyscy to gromadzicie. Gdyby wszystko należało do nich, to nie by mieli co odłożyć, tak? Tak jak w przypadku tutaj. Więc widzimy, że nie jest to normatywne, ale jest to Boże Słowo. To znaczy, że my musimy zastanowić się, czego możemy się z tego nauczyć. Jak już wiemy, że nie chodzi o to, żebyśmy wypłukali nasze konta i tutaj przynieśli, złożyli u moich stóp, a ja bym teraz wam wypłacał, albo jakieś ciało, które my tutaj porównamy. Bo wiecie, że były takie próby. To się nazywa komuna. Albo jeszcze gorzej, to się nazywa komunizm. Ale nie wiem, czy wiecie, że żaden z tych systemów się nie sprawdził. Nie sprawdził się. Tak. I to jest ciekawe czemu. Więc widzicie, karykaturą koinonii jest komunizm. Ponieważ komunizm nie dotyka serca. Serce nadal jest nieprzemienione, tylko mamy nagle system i w imię zabrania jednym i dania drugim dzieje się co? Dzieje się okradanie i wykorzystywanie innych ludzi. Tak, tak. Więc absolutnie Kościół nie zmierza w kierunku systemu komunistycznego, ale również nie zmierza w kierunku systemu kapitalistycznego. Kiedy mamy tak silne poczucie własnej wartości i własnej tej własności, że mamy bardzo grubą skorupę. I wiecie, kiedy komunizm, on był reakcją na ogromne nadużycia, to musimy zrozumieć, że to był wybuch rewolucji, ale rewolucji na co? Na to, że wykorzystywano dzieci do pracy, że nie było praw dziecka, że były sytuacje, można nawet na dzisiaj obejrzeć filmiki na YouTubie, które relacje opowiadają o tym, kiedy przychodziła matka prosząca właściciela wielkiej fabryki o troszeczkę chociaż więcej pieniędzy albo pożyczkę, bo jej dziecko nie ma co jeść, to on się śmiał jej w twarz i mówił, niech twój bachor zdycha. Tak mówił. To są fakty. Więc widzimy, że to są skrajności. Natomiast odpowiedzią Bożą jest koinonia. Jest wspólnota. I gdzie jest to Duch Święty? To jest Duch Święty, który dotyka twojego, mojego serca, że to nacięcie w twoim, moim sercu przez naukę apostolską, czyli przez Ewangelię, jest tak duże, że te ścianki naszego życia są bardzo cienkie. I bardzo łatwo Bogu je dotykać. Nadal mamy to prawo własności. Dlatego, że my mamy potrzeby. Każdy z nas ma, to jest ludzka potrzeba. To są potrzeby wolności. Potrzeby własności. To są ludzkie potrzeby. Ale widzicie, ale w biblijnym sensie my widzimy siebie, kiedy oddaliśmy się Panu, że my jesteśmy tak naprawdę zarządcami tego, co Bóg nam powierza, a nie właścicielami przez duże W tego, co mamy. I to jest właściwe podejście. Więc musimy zrozumieć, że w tamtych czasach po pierwsze nie było systemu socjalnego. Nie było czegoś takiego jak emerytura, nie było czegoś takiego jak służba zdrowia, opieka. Żydzi dbali o swoich. Ale widzicie, zaczęli patrzeć czasem bardzo podejrzliwie na chrześcijan i z czasem zaczęli powoli ich wykluczać. Więc te wdowy i biedne osoby, jeszcze Żydzi wciąż, z jednej strony całe nie było rzymskiego systemu opieki, z drugiej strony oni już powoli byli z czasem wykluczani z żydowskiego systemu opieki w synagogach, więc jest automatycznie, że Kościół musiał wytworzyć swój własny system socjalny, system opieki socjalnej. I w przypadku Jerozolimy, kiedy jeszcze były bardzo dobre czasy, bo ludzie ich tam bardzo lubili w tym jeszcze czasie, jeszcze nie było prześladowań, już Duch Święty zaczął ich pobudzać i rozwiązali sobie to poprzez komunę w ich konkretnym przypadku. Tak, czyli gdzie widzimy tutaj Ducha Świętego? Widzimy w Kościele, we wspólnocie przemienionych ludzi do tego stopnia, że nie uważają za swoje tego, co posiadają. I to wymaga przemiany przez Ducha Świętego w Tobie i we mnie. Słuchajcie, 100 lat później, znaczy nie 100 lat później, 70, 80, 60 lat później, w pierwszym takim pobiblijnym dokumencie chrześcijańskim, który się nazywa Didache, niektórzy mówią, że w 90 roku zostało napisane, niektórzy, że w 110, ale przełom pierwszego i drugiego wieku. Czyli jest to pierwszy, najstarszy dokument, który mamy, jak wyglądało życie i czego się nauczało, jak wyglądało nabożeństwo. Czyli bardzo stary dokument. Posłuchajcie, co Didache mówi. Nie odwrócisz się od tego, który jest w potrzebie, ale podzielisz się tym, co masz ze swoim bratem. Nie powiesz, że to, co masz, jest twoje. Widzicie? Ten duch koinonii, on trwał. Ale mało tego, czy on trwał króciutko? Nie. Zobaczcie, że IV wiek, Bazyl Wielki, to jest biskup, który był nazwany wielki nie przez to, że był wysoki i nie przez to, że był wielki w swoich przemowach. Był wielki, dlatego że ludzie go nazwali wielki ze względu na to, jak wielkie miał serce. Dla ubogich, dla biednych, dla ludzi. Słuchajcie, mamy tu już IV wiek, Cezareę, to są ojcowie kapadoccy, czyli już skręcamy powoli, czyli zaczyna się Ewangelia rozprzestrzeniać bardzo mocno. Już nie jesteśmy w Jerozolimie. Posłuchajcie, jak radykalnie on uczy chrześcijan w IV wieku. Gdy ktoś ukradnie ubranie drugiej osobie, nazywamy go złodziejem, pisze Bazyl. Czy nie powinniśmy nazwać tak samo tego, który widzi nagiego, ale go nie przyodziewa? Chleb w twojej torbie należy do głodnego. Nieużywany płaszcz w twojej szafie należy do potrzebującego. Buty kurzące się w twojej garderobie należą do tego, który nie ma butów. Pieniądze, które gromadzisz, należą do biednego. Tak uczono przez pierwsze 350 lat. I to jest ten wymiar koinonii, to jest ten wymiar wspólnoty. Widzicie, Julian Apostata, wielki wróg chrześcijaństwa, on był zgorszony chrześcijanami. Wiecie dlaczego? Pisał do cesarza tak. Ci bezbożni Galilejczycy karmią nie tylko swoich biednych, ale i naszych. Tertulian pisał, że chrześcijańskie uczynki miłości były tak szlachetne, że pogański świat w zdumieniu wyznawał: zobaczcie, jak oni się miłują. To jest to najsłynniejsze zawołanie pogańskiego świata wobec chrześcijan. Zobaczcie, jak oni się miłują. I moi drodzy, kiedy dochodzimy do ostatniego wersetu dzisiaj, to tam jest napisane, a Pan zaś pomnażał codziennie tych, którzy mieli być zbawieni. Zwróćcie uwagę na to słowo zaś. Czyli na skutek tego rodzaju życia, na skutek tego, jakie życie widzieli w Kościele ludzie spoza. Oni chcieli być częścią. Nawet za cenę utraty życia. Nawet za cenę bycia prześladowanym. To była taka duża jakość życia. Tak pociągająca. Tak ofiarna. Że trudno się było oprzeć. I poganie nawracali. Ale musimy przyznać, że ta koinonia, choćby ten wymiar, bo zobaczcie, my dotknęliśmy na razie tylko tego wymiaru praktycznego koinonii, jest możliwa jedynie przez Ducha Świętego. Jest niemożliwe, żeby każdy z nas postanowił, że tak będzie żył. Ja nie wierzę w to. Tylko, że my jesteśmy, jeśli tak ty i ja uważamy, to znaczy, że jeszcze Ewangelia nie dotknęła nas i nie wiemy, że jesteśmy o wiele większymi egoistami, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. W kulturze, która jest o wiele bardziej egoistyczna, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Dzisiaj jest normalne, że ktoś... Że zobaczcie, jak bardzo jest to różne, co mówi Bazyl Wielki. Buty z twojej garderoby należą do tego, który nie ma butów. Kurzące się. A dzisiaj gwiazdy na pudelku chwalą się, że ile mają butów? 1000 par butów. I widzicie, to jest kultura, w której my się tym chwalimy. Zamiast płakać nad tym. Oczywiście pamiętajcie, że komuna to jest karykatura koinonii. Przez cały czas tak uważamy, a my w naszym kraju doskonale to rozumiemy. Widzicie, Pan zaś na skutek koinonii pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Zatem teraz tak. Po pierwsze, z kim mamy mieć tą wspólnotę, koinonię? Ze sobą nawzajem. Tak? Ale koinonia to nie jest tylko strefa materialna, którą teraz dotknęliśmy. Koinonia oznacza też dzielenie się swoim wnętrzem. I tutaj również to wymaga odwagi. Ponieważ koinonia oznacza, że w Kościele zbierasz się na odwagę, żeby dać się poznać, jaki jesteś naprawdę.
Głęboki.
Tak. Kościół jest miejscem, w którym zdejmujemy nasze maski i miejscem, z którego wychodzimy, że jak robić wszystko, żeby tej maski na siebie nie założyć. Stajesz się prawdziwy i również to wymaga działania Ducha Świętego w tobie i we mnie. Bo jest to bardzo trudne. Wiecie dlaczego? Bo my boimy się odrzucenia. My mamy to wrażenie, że kiedy ktoś zobaczy tą naszą nagość, to jacy jesteśmy, to zostaniemy odrzuceni. Nie zostaniemy zaakceptowani takimi, jakimi jesteśmy. Ale wierzę, że kiedy wspólnota jest przemieniona przez Ewangelię, kiedy my widzimy, że nie jesteśmy lepsi od innych, to jak możemy ich osądzać? Skoro ktoś się przed nami otwiera, jak możemy uważać, że jesteśmy lepsi? Jak możemy dać mu te oczy, skoro wiemy, że my nie jesteśmy lepsi? Że Jezus tak samo umarł za nas, jak za nich. Dlatego wierzę, że Ewangelia musi być całkowicie centralna w Kościele. Głoszona co tydzień. Więc koinonia oznacza to, że pozwalasz, by inni zobaczyli cię takim, jakim jesteś. Bez maski, stajesz się prawdziwi. Wiecie, dlaczego młodzi ludzie odrzucają Kościół? Jeden z trzech głównych powodów jest oczywiście hipokryzja. Młodzi ludzie mówią, ja bym chciał Boga, ale nie chcę chodzić do Kościoła. Bo jest pełen hipokrytów, czyli ludzi, którzy zakładają maski. Zgadza się? Oczywiście. Ciekawe jest to, że dzisiaj... Przez pierwsze 3 wieki poganie nawracali się ze względu na to, jaki był Kościół. W XXI wieku ludzie odrzucają wiarę ze względu na to, jaki jest Kościół. Dlatego jak najbardziej musimy wrócić i zobaczyć nasze korzenie. I naprawdę wołać do Pana, wołać do Ducha Świętego, żeby nas przemieniał. Bo oczywiście my potrzebujemy zakupić sprzęt. Bo oczywiście my potrzebujemy zrobić kawę. Oczywiście my potrzebujemy tych zewnętrznych rzeczy. Ale musimy pamiętać, że tylko Pan Jezus Chrystus przez Ducha Świętego może naprawdę naciąć czyjeś serce, że upadnie w swoim sercu na kolana i powie, Panie, potrzebuję Cię. Bo zwróćcie uwagę, że tam jest napisane, a Pan codziennie przydawał ich. Tak? Więc jeszcze jeden cytat. Opisując chrześcijan z pierwszego wieku, Arystedes to był chrześcijański filozof, tak powiedział rzymskiemu cesarzowi Hadrianowi. Oni kochają się wzajemnie. Zawsze pomagają wdowom. Chronią sieroty przed tymi, którzy mogliby im zrobić krzywdę. Jeśli coś posiadają, chętnie dzielą się z tymi, którzy nie mają nic. Kiedy widzą obcego przybysza, zabierają go do domu i cieszą się z nim, traktując tak, jak gdyby był ich prawdziwym bratem. Oni nie uważają się za braci i siostry z ciała i krwi, ale z ducha w Bogu. Czy wiecie, że Kościół w Rzymie, wspólnota w Rzymie, całkiem nieduża, miała pod swoją opieką 1500 potrzebujących osób? 1500 potrzebujących osób. Taki był zasięg tej pierwszej wspólnoty w Rzymie. Oczywiście, jak to jest możliwe, żebyśmy my mogli być przemieniani przez to i żeby z nas, jak z Jerozolimy, mogło to emanować na cały nasz kraj, na cały świat. Bo to nie ma granic. To jest jak ten wielki wybuch, jak się mówi. Jak już nastąpił wybuch, to wszechświat powstał i się rozprzestrzenia. Jak nastąpił w Jerozolimie wybuch, to DNA się rozprzestrzenia. Widzicie, przetrwanie w nauce apostolskiej oczywiście, kiedy jest Ewangelia ciągle głoszona i Ewangelia jest też oglądana, moi drodzy. Ona jest Ewangelia, dlatego my zawsze wierzymy w to, że nabożeństwo powinno składać się z tych dwóch nóg. Z głoszonego słowa i z sakramentu. Gdzie to, co jest mówione, to widzisz. Kiedy podchodzisz i spożywasz chleb i pijesz wino, jesteś przemieniany. I twoje serce zaczyna mieć bardzo takie cienkie ścianki. Że kiedy jest potrzeba, jest ono dotknięte, to się otwiera. Widzicie, kiedyś Jezus miał koinonię. Zdecydował się mieć koinonię w naszym losie. Przyszedł z nieba, żeby podzielić nasz los. A potem przy stole wieczerniku powiedział: to jest moje ciało za was wydane. To jest moja krew za was przelana. Miejcie w tym udział. Ja będę miał mieć udział w waszym losie. Ja będę mieć udział w twoim cierpieniu. Ja będę mieć udział w twoim bólu. A ty miej udział w moim życiu, w moim pokoju, w mojej radości. I właśnie dlatego, kiedy rozważamy Jego, kiedy myślimy o Nim, nasze serca są przemieniane. Chwilę zamknijmy oczy i pomódlmy się. Panie, Duchu Święty, Ty pokazałeś nam dzisiaj, że tą cechą, tym DNA pierwszej wspólnoty była koinonia, było dzielenie się. Prosimy Cię, żebyś przemieniał nas. Prosimy Cię przede wszystkim, żebyś pokazywał nam Jezusa. Pomóż nam zobaczyć Go takim jest, takim jakim jest. I przemieniaj nas, Panie, żeby ścianki naszego serca, ściany naszego życia, żeby to nie były mury, ale żeby one były prawie niewidoczne, żeby były ledwo zarysowane. Panie, nie tylko prosimy Cię o to, żeby nasze serca były otwarte w sprawach materialnych, ale prosimy Cię też, Panie, żebyś dał nam odwagę, żebyśmy tworzyli szczerą wspólnotę, żebyś dał nam odwagę, żeby każda osoba, która jest, by mogła otworzyć się, by inni zobaczyli ją taką, jaką jest, bez maski. Pomóż nam być, Panie, prawdziwymi przy Tobie. Ale prosimy Cię też, Panie, żeby ta Ewangelia z nas rozszerzała się coraz dalej i żebyśmy też mieli koinonię, Panie, z tymi ludźmi, którzy są poza Kościołem, żebyśmy też mogli karmić biednych, żebyśmy mogli mieć wspólnotę z tym miastem, Panie. I żebyśmy mogli mieć tą wymianę, ten współudział z tym miastem, żeby to miasto stawało się piękniejsze przez to, że widzi przez nas Jezusa, ale żebyśmy my stawali się piękniejsi przez to, jak to miasto też służy nam. O to się modlimy, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.